Kłania się Państwu Wiesław Pich, szczęść Boże. Przepraszam tych wszystkich, którzy zaczynają się przyzwyczaić do mojego szczęść Boże, a ja niestety nie. Sam zapominam czasami. Biję się w piersi. Będzie lepiej. A proszę Państwa, jestem w Global Timesie. Artykuł z 8. lipca. Chiny nałożą na Stany Zjednoczone ograniczenia wizowe, na urzędników amerykańskich, ograniczenia wizowe związane z sankcjami związanymi, poprzednimi sankcjami związanymi z takimiż ograniczeniami wizowymi na chińskich urzędników. To wszystko związane z Tybetem. Cytuję. W ramach przeciwdziałania ograniczeniom wizowym USA wobec niektórych chińskich urzędników w Tybecie, Chiny ogłosiły w środę, że będą ograniczać wizy dla personelu amerykańskiego, który działał złośliwie w sprawach związanych z Tybetem. Oświadczenie to przedstawił Chao Lian, rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wezwał on USA, aby przestały wykorzystywać sprawy Tybetu, aby ingerować wewnętrzne sprawy Chin i nie poszły dalej tą złą ścieżką, nie zadały kolejnego ciosu współpracy chińsko-amerykańskiej. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo, powołując się na to, co nazwał łamaniem praw człowieka przez chiński rząd w Tybecie, powiedział we wtorek, że USA ograniczą wizy dla niektórych chińskich urzędników, ponieważ Pekin utrudnia podróż do regionu amerykańskim dyplomatom, dziennikarzom i turystom. Analitycy twierdzą, że ograniczenia wizowe amerykańskie są niskobudżetową próbką administracji Trumpa, aby zagrać w chińską kartę w celu uzyskania wsparcia w trakcie jego ponownego wyboru. Znaczy chodzi oczywiście o reelekcję Trumpa. Eksperci podejrzewają, że nagłe odniesienie się USA do kwestii Tybetu ma również na celu rozpoczęcie wszechstronnego rozprawiania się z Chinami. Jestem o tym przekonany. Od stycznia Waszyngton zintensyfikował ingerencję w sprawy Chin, wewnętrzne sprawy Chin, poczynając od pytania związanego z Tajwanem po ostatnich problemach z Hongkongiem. A jedynym, jakiego brakuje, no jest Tybet. A teraz chcą rozpocząć ogólnoświatową kampanię przeciwko Chinom, powiedział Chang Tangjun, asystent naukowy w China Institute of International Studies. Eksperci twierdzą, że nie spowoduje znaczącej szkody dla Chin, jest niczym więcej niż zastraszaniem przez USA. No więc pozwolicie Państwo, że ja tutaj przez chwilę się wstrzymam z cytowaniem, albowiem twierdzę, że może ci eksperci twierdzą, że nie spowoduje znaczącej szkody dla Chin, a ja twierdzę, że spowoduje. Dlatego, że pamiętajcie Państwo starą maksymę pana doktora Goebbelsa. To jego my uważamy za prekursora współczesnej propagandy. To jest oczywiście błąd. Współczesną propagandę na niespotykaną skalę wprowadzili rosyjscy komuniści po 17 roku. No ale powiedzmy sobie, że doktor Goebbels jest w naszej części Europy uważany, czyli w naszym kraju uważany za prekursora współczesnej propagandy. A pan doktor Goebbels powiedział, co następuje. Często powtarzane kłamstwo staje się prawdą. A no i w związku z tym ja twierdzę zupełnie inaczej niż nie eksperci, ale ja nie jestem ekspertem, więc mnie można nie wierzyć, a im powinno się teoretycznie, prawda, wierzyć. Ekspertom powinno się wierzyć, a nie mnie. Ja uważam, że to łajdactwo, które zaczęło się w Hongkongu, poprzez Tajwan, teraz znowu Hongkong i Tybet, jeszcze Xinjiang i Tybet, to jest sposób na obrzucanie Chin błotem. Druga prawda jest taka, takie powszechne twierdzenie, że jak się kogoś obrzuca błotem, nawet niewinnego, to zawsze część tego błota do niego przylgnie, prawda? Tak czy nie? No. Skoro tak, to właśnie tak się to dzieje. A więc pierwsze prawo doktora Goebbelsa i drugie prawo związane z błotem powodują, że straty wizerunkowe będą ogromne. Odkręcanie tego będzie trwało kupę czasu. No dobra, to tyle moich dywagacji na ten temat. Cytuję dalej. Chuck wskazał, że wiele z tych środków to także niskobudżetowe pokazy administracji Trumpa, aby zdobyć głosy w roku wyborczym, ponieważ większość jego wyborców jest konserwatywna i zajmuje twarde stanowisko w kwestiach związanych z Chinami. Tak jest. Czy może dobrze było, żeby wreszcie Chińczycy zaczęli używać określenia antychiński? Określenia antychiński. Nie widziałem. Nie przypomina sobie w każdym razie, żeby w chińskiej prasie było występowało gdzieś określenie antychiński. Cytuję dalej. Według Pompeo obszar, dostęp do obszarów tybetańskich ma coraz większe znaczenie dla stabilności regionalnej, biorąc pod uwagę łamanie praw człowieka przez KRL, a także niepowodzenia Pekinu w zapobieganiu degradacji środowiska w pobliżu głównych rzek Azji. Tutaj należy się Państwu wyjaśnienie. Ja myślę, że... Znaczy wyjaśniam, co poeta miał na myśli. Czyli poeta, czyli pan Pompeo. Chodzi o te zapobieganie degradacji środowiska w pobliżu głównych rzek Azji. Głównych rzek. A więc, Brahmaputra. Oczywiście po chińskiej stronie jest zupełnie inaczej nazwana, ale to nie ma żadnego znaczenia. Płynie wzdłuż Himalajów po chińskiej stronie z zachodu na wschód i gdzieś tam na granicy między obecnym Tybetem i Syczuanem wpływa na obszar Bangladeszu i Indii. Nie pamiętam, co pierwsze. Czy pierwsze, czy Bangladesz, czy Indie. Na tej rzece robionych jest kilka zapór. Zrobionych i robionych będzie w dalszym ciągu kilka zapór. I o to tym amerykańskim świniom chodzi. Otóż to nie jest degradacja środowiska. To jest wręcz odwrotnie. To jest dbanie o środowisko. Ponieważ wszelkie tamy, wszelka retencja w tamtym obszarze zatrzymuje wodę. Co powoduje w miarę równomierne jej spływanie do Oceanu Indyjskiego, a w szczególności do Zatoki Bengalskiej. No ale to trzeba mieć minimum wiedzy, a ja od pana Pompeo nie wymagam żadnej wiedzy. Cytuję dalej. Opierając się po prostu na bezpodstawnym oskarżeniu Pompeo, widzimy, że USA wcale nie dbają o interesy Tybetańczyków, ani regionu w przeciwnym razie nie przymykaliby oka na szybki rozwój tego, co kiedyś było regionem najsłabiej rozwiniętym w Chinach. Oraz na to, jak bardzo ludzkie życie uległo poprawie, powiedział Chuwe Kin, były szef Komisji Spraw Etnicznych i Religijnych Narodowego Komitetu Chińskiej Politycznej Konferencji Konsultatywnej. I tutaj trzeba do tego też się odnieść. Otóż dla mnie to jest oczywiste. To, co powiedział ten Chińczyk. To, że on jest jakimś tam szefem tej konferencji, to dla mnie nie ma znaczenia. On powiedział po prostu prawdę. Proszę Państwa, porównajcie sobie zdjęcia sprzed 50 lat z Tybetu, z tym, co jest w tej chwili. Porównajcie sobie zdjęcia sprzed 50 lat z Xinjiangu i porównajcie z tym, co jest w tej chwili. Porównajcie ilość szkół, która była wówczas z ilością szkół, która jest w tej chwili. Porównajcie ilość szkół średnich, wyższych, podstawowych. No po prostu przepaść. Przepaść. Oczywiście można powiedzieć, że Chińczycy wynaradawiają Tybetańczyków. Ale to dokładnie, to jest już przerabiana przeze mnie tysiące razy historia. To tak jak Polacy mieliby wynaradawiać Ślązaków. Albo Niemcy wynaradawiali w oczywisty sposób Ślązaków. Jako, że ja jestem człowiekiem pogranicza, w związku z tym nie z takimi dupkami, którzy pod tytułem Pompeo w ogóle nie będę wchodził, nawet próbował wchodzić. Gdybym mógł, nie próbowałbym wchodzić w dyskusję, ponieważ on nie rozumie, o czym mówię. Mówię, a ja mówię o swoich doświadczeniach z dzieciństwa, o swoich doświadczeniach, o tym, co pamiętam, co się działo na Śląsku, czyli na pograniczu. Zabrze było, pamiętajcie, przed 1944 rokiem było miastem granicznym między Rzeszą a Polską. Znaczy, nie, w 1939 miastem granicznym, później przecież to była generalna gubernia. A więc ja pozwolę sobie nie dyskutować z gnojem, który nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi. Cytuję dalej. W 13 roku w Tybecie było 710 tysięcy osób. Czy nie wiem. Przepraszam. Od 13 roku w Tybecie wydobyto z biedy 710 tysięcy osób. Według Białej Księgi opublikowanej przez rząd chiński w 2019 roku wskaźnik ubóstwa w regionie spadł z 35,2% w 2012 roku do mniej niż 6% w 2018 roku. A wiecie Państwo, ja zawsze, gdy chcę znaleźć jakiś taki obiektywny odnośnik odnośnie Tybetu, wracam do takiego materiału. Gdzie to było? W jakimś polskim magazynie. W 12 roku, w 13 roku. Gdzieś to chyba mam zapisane. Gdzie z kolei, w tymże roku, już w XXI wieku, powielono raport jakiegoś brytyjskiego porucznika, który dowodził wojskami angolskimi, które od strony Indii przedostały się do Tybetu. I on relacjonował to, co widział. To były lata, nie wiem, 20, 30. No, nie wiem, spróbuję to znaleźć, dać link do tego. Ale to, co on opisywał, to był obraz nędzy i rozpaczy. Myślę, że w Polsce coś takiego nigdy nie miało miejsca. Nigdy. Nigdy. Obraz niewolnictwa w XX wieku. Obraz niewolnictwa w XX wieku w Tybecie. Bo tam miało miejsce niewolnictwo. A to było coś strasznego, albo jeszcze gorzej. Całe szczęście dla Tybetańczyków, że tak się sytuacja potoczyła, że tak się sprawy potoczyły. Albowiem to było tak, że w momencie, kiedy Chińczycy weszli chyba w 1955 roku wojskowo już do Tybetu, bo mimo tego, że Tybet był w ramach HRL-u, nie stacjonowała tam armia chińska z nieznanych mi powodów. I w 1955 roku chyba weszło tam wojsko chińskie. Były rozruchy, były te różne historie. Była wojna domowa. I co ja chciałem powiedzieć? I od tego czasu zaczęło się wszystko zmieniać. Znaczy część, już wiem, co chciałem powiedzieć. Część Tybetańczyków uciekła razem z Dalai Lamą do Indii. Spora część. Zwykłej ludności. Znaczy zwykłej. a powiedzmy sobie tych wart średnich. Uciekła do Indii. I co? Otóż na początku XXI wieku, pierwsza dziesiątka lat, Tybetańczycy, którzy jakoś tam sobie żyli w tych Indiach, zaczęli wracać do Tybetu. Dlaczego? No bo okazało się, że w Tybecie można lepiej żyć niż w Indiach. To oczywiście jest moja wiedza, pozyskana ze źródeł polskich zresztą. Tak. Mili Państwo, dobrze. To tyle mojego komentarza, a teraz będę cytował ostatni akapity. Kolejny raport opublikowany przez Tybetański Regionalny Departament Ekologii i Środowiska pokazuje, że region pozostaje jednym z obszarów najlepszej jakości środowiska na świecie, z lokalną różnorodnością biologiczną i ekosystemami w 2019 roku. Lihai Dong, profesor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Chińskim Instytucie Spraw Zagranicznych, powiedział, że amerykański zespół do spraw polityki Chin zszedł teraz w stan chorobliwy, w którym ma obsesję na punkcie rażącego represjonowania Chin w celu osiągnięcia określonych celów politycznych. To jest dla mnie oczywiste. To tragedia dla Stanów Zjednoczonych. Waszyngton powinien przyjąć praktyczną politykę wobec Chin. Zbyt duża pobłażliwość w skrajnej emocjonalnej, ideologicznej, zimnej wojnie z Chinami doprowadzi USA do skrajności. To ostatnie zdanie to był cytat tego pana Lihai Donga, tego profesora. Proszę Państwa, ja ujmę to w ten sposób. To, że w Tybecie mamy do czynienia na tym dachu świata, mamy do czynienia z nieskażonym praktycznie środowiskiem, to jest dla mnie oczywiste. Nawet podróżując tą jedyną drogą, jedną linią kolejową z tego Siningu w Qinghai do Lhasy w Sizangu, to pamiętajcie o tym Państwo, że Tybet to jest nazwa brytolska, a Sizang to jest nazwa chińska. Nawet podróżując tą niezwykle luksusową i wypasioną linią kolejową, to turyści mają w promieniu swojego wzroku nieskażoną niczym cywilizację. Więc tak naprawdę ta linia kolejowa, oprócz tam nielicznych przystanków, to idzie przez nieskażone środowisko naturalne. Jak powiedziałem, wzdłuż Brahmaputry po stronie chińskiej są tworzone te zapory wodne, są tworzone zbiorniki retencyjne, są tworzone po pierwsze po to, żeby zbierać wodę, po drugie po to, żeby produkować energię. Aczkolwiek ta energia tam jest łatwo produkowalna, albowiem wiatr, który tam wieje, z łatwością napędza te turbiny wiatrowe. Ale to wszystko powoduje, że nagle w Tybecie jest dużo, Tybet stał się producentem energii elektrycznej. A ja zawsze kombinowałem, zawsze myślałem nad tym, co można z tego Tybetu wyciągnąć. Naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć, ja sporo czasu poświęcam myśleniu na temat tego, co tam w różnych miejscach Chin można zrobić. Otóż ja zawsze wychodzę z takiego bardzo prostego założenia. Jak w promieniu setek kilometrów nie ma nic, nawet lasów, nawet trawa w jakichś ograniczonych ilościach, no to co można z tego wyciągnąć? Ja uważam, że potencjalnie bardzo dużo, ale to potencjalnie. Czy trzeba wysłać tysiące geologów, tysiące wręcz geologów, żeby przebadali przez najbliższe 15-20 lat cały ten teren. A Tybetu, Xinjiangu, tak żeby zorientować się, jakie są, jak wyglądają warstwy geologiczne, co kryje ziemia, co kryje skała właściwie, nie ziemia, skała. Bo to, że tam prawie nie da rady uprawiać ziemi, to jest oczywiste. To też właśnie między innymi dlatego Tybetańczycy żyli w skrajnej nędzy, w skrajnej nędzy. A ci, którzy mogli, chronili się w klasztorach, na które to klasztory pracowała pozostała część społeczeństwa. W niewolniczych warunkach. Więc zupełnie inaczej niż u nas. Zupełnie inaczej. Kompletnie inaczej. Przypomnę, że moja ciocia, mojego dziadzia, ukochanego dziadzia z Bielczy, Jakuba Pilcha, siostra była przełożoną, przeoryszą klasztoru w Białce Tatrzańskiej. Podlegały jej tysiące hektarów. I to wszystko kwitło. Tak. No dobra. Wracamy do Tybetu. Mamy tak. Mamy politykę amerykańską ostatnich lat, ostatniego roku, która zaczepia się na kilku chińskich spraw wewnętrznych. To znaczy Tajwan, Hongkong, Xinjiang i Tybet. Nic nowego, tylko po prostu zaczęło to być rozdmuchiwane. I nie ma, jeśli ktoś myśli, że właśnie tak jak tutaj się sugeruje, że to nie będzie miało znaczenia na świecie, owszem ma. Tu chodzi o rozpoczęcie wszechstronnego rozprawiania się z Chinami. Wszechstronnego, globalnego rozprawiania się z Chinami. Jest to o tyle śmieszne, że w Stanach Zjednoczonych w tych dniach właśnie, kiedy to nagrywam, przypada szczyt zachorowań. 60 tysięcy osób dziennie choruje na ten COVID-19, podczas gdy w całych Chinach przez cały okres pandemii to było około 60. Teraz jest więcej troszeczkę. Narosło to troszeczkę, ale to jest 90, tam 80, już nie pamiętam. A tutaj dziennie 60 tysięcy w Ameryce. Codziennie ginie, umiera 1000 osób na COVID-19. W Chinach umarło na COVID-19 4 tysiące wszystkiego. Czy tam 6 tysięcy, już nie pamiętam. No, popatrzcie Państwo na proporcje. Myślenie naprawdę nie boli. Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia.